Za veľmi nedostal.
Na vstępie poczyńmy taką uwagę, że istotne jest to, jaki będzie efekt gospodarowania, jakie będą rezultaty gospodarowania, czy efektem gospodarowania będzie powszechny dobrobyt, czy wzrost dobrobytu. To zależy od tego, w jakim systemie gospodarczym i politycznym żyjemy. A więc musimy sobie powiedzieć, co kryje się za pojęciem gospodarka rynkowa. Jaki system możemy nazwać gospodarką rynkową? Jest to pytanie, proszę Państwa, tym ważniejsze, że po upadku systemu nierynkowego, a takim systemem był komunizm, czy nazywany inaczej socjalizm realny, którego datą symboliczną możemy powiedzieć upadku jest jaki rok w Polsce? Kiedy możemy powiedzieć, że w Polsce upadł system komunistyczny? I rozpoczęliśmy, przeszliśmy do gospodarki rynkowej. Jaka tutaj data się Państwu nasuwa? Rzecz jasna chcę powiedzieć, że systemy się zmieniają, nie zmieniając się z dnia na dzień, to jest pewien proces, ale możemy powiedzieć, jaka tutaj data była taka symboliczna dla upadku systemu komunistycznego. Który to był rok? Czy ja już na starość straciłem słuch? Który?
89.
A dlaczego 89?
Nie wiem, tak mi się wydaje.
No proszę Państwa, dobrze się Panu wydaje.
Ja
wiem. Bo wtedy taka aktorka w telewizji ogłosiła, Joanna Szczepkowska, że upadł system komunistyczny. A kiedy to przyjęła tą symboliczną datę? Kiedy po raz pierwszy były w wyniku okrągłego stołu przeprowadzone w Polsce wolne wybory. To znaczy, to nie były całkowicie wolne wybory, ale po tych wyborach PZPR, partia, straciła swoją dominującą pozycję w Sejmie i od 90 roku możemy powiedzieć, że rozpoczęła się, Polska weszła na drogę budowy gospodarki rynkowej i szczególną rolę w tworzeniu tej gospodarki rynkowej odegrał w Polsce plan Balcerowicza, tak zwanej terapii szokowej. A to wszystko w bardzo pięknej formie zobaczycie Państwo na filmie pod tytułem jakim? W kinach już jest od Wałęsa Człowiek Nadziei. Właściwie to jest taki, proszę Państwa, sprawa bardzo dużej wagi historycznej, bo upadek, uzburzenie muru berlińskiego jest uważane przez, jest bardziej nagłaśniane jako koniec komunizmu, natomiast prawda historyczna jest raczej taka, że to w Polsce, Polska zapoczątkowała upadek komunizmu. Pierwsza była w tym dziele upadku komunizmu. To była taka dygresja, która tylko chciałem Państwu powiedzieć, że przed 1989 rokiem były na świecie dwa systemy, które ze sobą konkurowały. Połowa ludzkości żyła w systemie komunistycznym. Nazwa tutaj nie jest przez wszystkich podzielana, bo obrońcy komunizmu będą mówić, że to nie był system komunistyczny. Dlatego też funkcjonuje nazwa socjalizm realny. A połowa ludzkości żyła w gospodarce rynkowej. I po upadku systemu komunistycznego mówi się, że nie ma alternatywy dla gospodarki rynkowej. Nie ma alternatywy dla gospodarki rynkowej. Czyli jedyny ustrój, jaki może być na świecie, to jest system rynkowy, a ze względów na ustrój, to byśmy powiedzieli, liberalno-demokratyczny. Liberalno-demokratyczny. Po kryzysie finansowym 2008 roku powstał w Stanach Zjednoczonych i na świecie, w innych krajach, ruch oburzonych na kapitalizm. Gospodarka rynkowa jest utożsamiana również z inną nazwą kapitalizm. Władza kapitału. Ale ze względów pewno ideologicznych mówi się nie kapitalizm, że kapitalizm nie ma alternatywy, tylko że gospodarka rynkowa nie ma alternatywy. I ruch oburzony wobec kapitalizmu właściwie nie stworzył alternatywy wobec kapitalizmu, wobec gospodarki rynkowej. Czyli to jest tak, proszę Państwa, jak niektórzy mówią filozofowie, że demokracja jest ustrojem pełen wad, ma wady demokracja, ale nie ma lepszego ustroju niż demokracja. Być może, że jest na sali osoba, która w czasie studiów albo po skończeniu studiów zaproponuje stworzyć projekt nowego ustroju, lepszego jak kapitalizm, bo kapitalizm ma również dużo wad. Czy jest taka osoba? Nie ujawni się. Proszę Państwa, tą dygresję o ustroju komunistycznym na razie zostawmy. Zostawimy ją trochę na później, żeby porównać te dwa systemy. Poprzez porównanie lepiej widać cechy jednego i drugiego. A teraz odpowiedzmy sobie na takie pytanie. Co było przed gospodarką rynkową? Czy gospodarka rynkowa istniała wiecznie, czy istniała już od chwili, kiedy człowiek pojawił się na ziemi? Otóż nie, proszę Państwa. Gospodarka rynkowa z ustrojem liberalno-demokratycznym w stosunku do dziejów całego świata ma bardzo krótki żywot. Już przy zastrzeżeniu, że trudno stawiać daty, to można sobie powiedzieć, że gospodarka rynkowa liczy sobie gdzieś 200 lat. No, jeżeli gospodarka rynkowa w Polsce zaczęła powstawać w 1990 roku, to widzicie Państwo, że jesteśmy opóźnieni w rozwoju, bardzo poważnie. i nasz poziom życia mniejszy jak w innych krajach Europy Zachodniej, możemy przypisać temu, że nie żyliśmy, nie gospodarowaliśmy w ustroju, nie mieliśmy kapitalizmu. Nie żyliśmy w ustroju liberalno-demokratycznym. Bo dopiero od 90 roku weszliśmy na ścieżkę, weszliśmy w fazę tworzenia gospodarki rynkowej. Można powiedzieć, że już to tworzenie gospodarki rynkowej się zakończyło. Czyli jesteśmy, żyjemy w kapitalizmie. I tutaj, gdybyście Państwo byli bardziej otwarci, śmiali, to byście powinni zaprotestować temu, co ja powiedziałem. A więc temu, że żyjemy w gospodarce rynkowej, w kapitalizmie dopiero od 1990 roku. Powinniście zaprotestować w świetle waszej wiedzy z historii Polski. Kto zaprotestuje? Jest protest? A pan pod oknem, który powiedział o 89 latach.
Ja zaprotestuję.
Tak? Jak? Ale co pan ma za argument?
Nie znam historii Polski.
Zna pan. A jaki był ustrój gospodarczy w Polsce przed II wojną światową? Komunizm? Był komunizm?
Kapitalizm.
Był kapitalizm. A więc od którego roku? Od 45 roku do 90 roku mieliśmy co? Przerwę w czerwcu. Znaczy była przerwa. Żyliśmy, wasi rodzice żyli w innym systemie. Natomiast dziadkowie wasi żyli, jeżeli żyli, a żyli przed wojną, to żyli w kapitalizmie. Czyli to był, proszę państwa, taki epizod naszych historii, komunizm, który się nie sprawdził i upadł. Więc wracamy do tego, co było w państwach zachodnich przed gospodarką rynkową. Proszę państwa, przed gospodarką rynkową była gospodarka gospodarka naturalna. To jeszcze państwu nic nie mówi. Prawda? Otóż, proszę państwa, gospodarka rynkowa istnieje, gospodarka naturalna, zanim powiem, na czym ona polega, istnieje również dzisiaj. Co robią wasze mamy dzisiaj w domu? Ojcowie może pomagają. Wy jak żyjecie w akademii, jak żyjecie w domu, to nie pomagacie w tym mamie. A co mamy wasze robią? Na zimę teraz na przykład, jak jest wysyp grzybów, to co? Suszą grzyby. Albo robią marynaty z grzybów. Codziennie mama co robi? Gotuje obiad. Przygotowuje kolację, sprząta. To są, proszę Państwa, wszystko czynności, które należą do gospodarki naturalnej. Czyli możemy sobie teraz powiedzieć, że gospodarka naturalna to jest system, w którym każdy produkuje dla albo po co? Proszę dodać. Podam przykłady gospodarki naturalnej dzisiaj. To teraz już możecie dodać. Na czym polega gospodarka naturalna? Każdy produkuje dla kogo? Po co? Żeby zaspokoić swoje potrzeby. No i jesteśmy w ogródku i witamy się z gąską. Bo już możemy sobie powiedzieć, że w gospodarce rynkowej produkuje się dla kogo? Też dla siebie? Głośno. Dla kogo się produkuje, panowie z pierwszej ławki? Dokładnie. Jak ten rzeźnik zabija świnię i tą świnię nie będzie sam jadł z żoną i z dziećmi, to znaczy dla wszystkich tą świnię zabija? Czyli na co? Zabija tą świnię po to, żeby co zrobić z nią? Żeby ją sprzedać. Czyli gospodarka rynkowa polega na produkcji jakiej? Dla kogo? Na po co? Na wymianę. Albo prosto mówić na rynek. Produkuje się na rynek, a w gospodarce naturalnej produkuje się dla siebie. Zbiera się grzyby nie na wymianę, tylko dla siebie. Gotuje się obiady nie na sprzedaż, tylko na wymianę. To jest podstawowa różnica w gospodarce rynkowej. Produkcja na sprzedaż, na wymianę, na rynek, w gospodarce naturalnej dla siebie. I tak, proszę Państwa, było przez wieki. Każdy zbierał, uprawiał, gotował dla siebie, a nie na sprzedaż. Ale z biegiem czasu, jeszcze może jedna rzecz. Ktoś może tutaj zaprzeczyć i powiedzieć tak, ale proszę Pana, przecież wszystkich większych miastach już w wieku X, XI, XII były rynki, na których kupcy sprzedawali swoje towary. Czyli nie jest prawda, co Pan mówi, że gospodarka rynkowa powstała 200 lat temu, tylko gospodarka rynkowa była zawsze, bo zawsze byli kupcy, a najlepiej o tym świadczy w każdym miejscu plac, który się nazywał rynkiem. I co wy na to? Gospodarka rynkowa jest wieczna, czy też dopiero się pojawiła późno, 200 lat temu? Były rynki? Czy nie były? Były. To co ja mówię? Że nie było rynku, nie było produkcji.
Pojęcie rynek się wtedy pojawiło dopiero.
Ale były i to dawno.
Tak mówię, jakby zawierzył pewnie.
Proszę Państwa, rzecz leży w proporcjach. W proporcjach gospodarki naturalnej do gospodarki rynkowej. Proporcje, czyli ile było na wymianę, a ile było na rynek. Dzisiaj jest również gospodarka naturalna, ale jest, ona jest, ma rolę marginesową. Ta gospodarka naturalna zanika. Ona jest, ma bardzo mały udział w produkcji, produkcja na własne potrzeby. Co tu dużo mówić, proszę Państwa. We Francji pracuje się do godziny 18. Jest dwugodzinna przerwa. Co się w tej, w czasie tej przerwy robią ludzie? Idą na obiad. Gdzie? Do restauracji albo w przedsiębiorstwie, w firmie jest stołówka. A w Polsce, gdzie się je obiady? W domu. Gdzie jest większa gospodarka, a zatem naturalna, już widzimy? W Polsce. A gdzie w Polsce jest największa dominacja gospodarki naturalnej?
Na wsi.
Na wsi. Chociaż teraz na wsi również zanika gospodarka jaka? Naturalna. Jak były na Wielkanoc takiej wsi pod na wsi, to chcieliśmy kupić jajka na Wielkanoc. Byli tam rolnicy i chcieliśmy kupić jajka. Był sklep. I w sklepie też były jajka. A dlaczego myśmy chcieli kupić jajka u rolnika? Bo ponad są lepsze. Rzeczywiście są lepsze. Mogliśmy kupić te jajka u rolnika? Nie. Dlaczego nie mogliśmy kupić?
Bo nie było sklepu.
Bo rolnicy w tej wsi już nie hodowali czego? Kur. A jajka jedli. Skąd mieli te jajka?
Z sklepu.
Biedronki. Pytam się, a dlaczego nie macie kur? Panie, co się nie opłaci? Kury, jajka, spermy są jakie? Tańsze niż jajka z gospodarstwa domowego. Rolnik drożej ma wyższe koszty produkcji jajek, aniżeli duża ferma. A gdzie ciasto wielkanocne kupowali rolnicy? W sklepie również było ciasto. A w gospodarce naturalnej skąd jest ciasto wielkanocne? Z domu. Gospodyni piecze sama ciasto na Wielkanoc. Widzicie Państwo, jest to już taki przykład, który nam pokazuje. Zresztą, proszę Państwa, to, że je się obiad w restauracji, a nie w domu, to Panie powinny zaaprobować. Robienie zakupów, przygotowanie obiadów, jedzenie obiadów późnym wieczorem o 7 jest po prostu niezdrowe. A nie mówiąc o tym, że jest pracochłonne. No ale teraz już też coraz bardziej do naszych gospodarstw domowych, w naszych gospodarstwach miejskich też jest ograniczana tak gospodarka naturalna, bowiem na przykład można kupić już gotowe dania, które się tylko podgrzewa. jak żony nie było, to ja kupiłem sobie pierogi, podgrzałem i miałem obiad. A w gospodarce naturalnej, jakby nie było pierogów w sklepie, to bym musiał je sam kleić. I bym nie ukleił. Wolałbym nie jeść, aniżeli kleić pierogi. Więc proszę Państwa, proporcje. Dzisiaj w dawnych czasach, gdzie nie było gospodarki rynkowej, to znaczyło, że dominujący udział w zaspokajaniu potrzeb miał rynek. Powtarzam, dominujący udział miał, jak nie było gospodarki rynkowej, to dominująca była produkcja na własne potrzeby, a gospodarka rynkowa była marginesowa. Kupcy tylko niektóre towary wozili. Co pewien czas rozstawiali te towary na sprzedaż. To była marginesowa udział. Tak dzisiaj możemy powiedzieć, że w gospodarce rynkowej dominuje produkcja na sprzedaż, a produkcja naturalna, gospodarka naturalna odgrywa rolę marginesową. W krajach wysoko rozwiniętych, tak jak w Stanach Zjednoczonych, ludzie mają działkę po to, żeby nie zaspokajać swoje potrzeby, tylko hobby to jest. Tam, gdzie ja mieszkam, to jeden właściciel tej działka jest bardzo duża i on przez płot widać, co tam jest na tej działce. To miał pomidory, cebulę, ziemniaki, a teraz widzę, że zasiał trawę. Dlaczego tak zrobił? No prawdopodobnie doszedł do wniosku, że te ziemniaki na rynku są takie tanie, po co on będzie je sadził, zbierał, pielęgnował, skoro może kupić, a trawę raz na dwa razy na sezon skosi, a ma ładny ogródek. No, ktoś bardziej pracowity będzie mieć tam kwiaty w tym ogródku, znowu nie po to, żeby je sprzedawać, tylko żeby było ładnie. Także widzicie, nawet w rozwiniętej gospodarce rynkowej jest gospodarka naturalna, ale odgrywa ona rolę marginalną. No, mocne jest na przykład, jeżeli się robi imieniny, żeby facet na te imieniny przygotował jakieś ekstra danie. To jest taka moda w tej chwili. Więc panowie, którzy są na tej sali, powinni się jednak teraz wyćwiczyć, albo jak się ożenicie, wyćwiczyć w tym, że coś ekstra takiego, co nie ma w sklepie, zrobicie i na imieninach podacie i będziecie pierś wypinać o... Ta ryba to jest przeze mnie zrobiona. To jest moja specjalność. To jest dzisiaj modne. Nie tylko żona przygotowuje przyjęcie, ale mąż pokazuje się, że on też w kuchni jest mistrzem. Ja jestem ze starego pokolenia, więc nie mam żadnego takiego. Herbatę tylko mogę zrobić. Więc proszę Państwa, pierwszy, gospodarka naturalna również upadła tak jak komunizm. Sama upadła, a dlaczego upadła? Bo była nieefektywna tak jak i komunizm. Nieefektywna to znaczy, że nie rósł dobrobyt materialny ludzkości. Jak gospodarka naturalna upadła? W gospodarce naturalnej zaczęła się pojawiać druga gospodarka. Gospodarka nastawiona na rynek, na wymianę. Kto produkował na wymianę? No, ludzie się zaczęli specjalizować. Następował podział pracy i specjalizacja. A specjalizacja zwiększa efektywność pracy. Produktywność pracy rośnie wtedy, kiedy ktoś jest wyspecjalizowany. Na przykład, Młotkow jest wyspecjalizowany w bijaniu gwoździ. Jedno uderzenie i gwóźdź jest w ścianie. A ja, jak mam być gwóźdź, to najpierw biję sobie palec. Młotek uderzy w palec, potem gwóźdź się zaokrągli, zegnie i drugi gwóźdź po paru minutach dopiero wbije. A młotkowy, który się wyspecjalizował w bijaniu, jedno uderzenie i jest gwóźdź bity. Czyli w gospodarce naturalnej zaczęli się ludzie specjalizować. Ktoś był bardzo dobrym kuśnierzem, ktoś był bardzo dobrym rzeźnikiem, ktoś był bardzo wydajny, specjalizował się w łowieniu ryb. Specjalizacja prowadziła do zwiększonej produkcji. Więcej tych ryb nałowił, więcej złapał zajęcy, więcej znalazł grzybów. I teraz powiedzcie, co się stało? Te nadwyżki ponad własne potrzeby zaczął co? Sprzedawać. Wymieniał na inne towary. I w ten sposób w łonie gospodarki naturalnej powstawały nadwyżki i powstawała druga gospodarka, gospodarka, której produkcja była przeznaczona na wymianę. Czyli, proszę Państwa, upadek gospodarki naturalnej wystąpił na skutek pojawienia się nadwyżek. Nadwyżki wymieniano na inne towary. I to byłaby pierwsza przesłanka powstania gospodarki rynkowej. Specjalizacja i korzyści w związku z tym z wymiany pojawiły się. Rósł dobrobyt, bo te produkty stawały się tańsze. Każdy, kto się specjalizował w czymś, był wydajniejszy, aniżeli wtedy, kiedy robi wszystko sam. Tak już Państwu wspomniałem, Adam Smith w swojej książce opisuje korzyści ze specjalizacji. Korzyści z podziału pracy, specjalizacji i wymiany. No potem rozwinięto, że to są również korzyści z wymiany, jeżeli dokonuje się ona między narodami. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie była gospodarka rynkowa. Gospodarka rynkowa mogła powstać wtedy, kiedy zmienił się również ustrój polityczny. No i teraz sobie powiedzmy, jakie są główne cechy gospodarki rynkowej. Najbardziej, proszę Państwa, teraz możemy wrócić do gospodarki komunistycznej. proszę Państwa, schematycznie by wyglądał model gospodarki centralnie zarządzanej, czyli gospodarki nierynkowej. W tej gospodarce nierynkowej wszystkie decyzje podejmowało państwo o tym, co produkować, jak produkować, gdzie produkować, ile produkować, jaka powinna być wielkość konsumpcji. Czyli państwo dokonywało decyzji o przeznaczeniu zasobów, alokacji. Państwo samo nie produkowało i strzałka na dół wskazuje do gospodarstw domowych i do przedsiębiorstw, wskazuje na to, na powiązania pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami. Jakie to były powiązania? System komunistyczny nazywał się gospodarką nakazowo-rozdzielczą. Nakazowo-rozdzielczą. Dlaczego? Bo państwo rozdzielało, alokowało środki na poszczególne potrzeby, to państwo decydowało o tym, czy będą produkowane samochody, czy czołgi. Ile samochodów osobowych, ile czołgów. Na przykład, proszę Państwa, w latach 70. w Polsce pojawił się Fiat, mały Fiat 126. Kto podjął decyzję o produkcji tego Fiata na taką i taką skalę rocznie? Kto? Tą decyzję podjęło kierownictwo partii, czyli biuro polityczne Komitetu Centralnego Partii. Partia była właścicielem państwa. Państwo to partia. Władze naczelne partii podjęły decyzję o tym, że jednak trzeba, że można produkować tyle i tyle samochodów osobowych w Polsce. Proszę Państwa, można tą decyzję i o tym, że kupiono licencję od Fiata na produkcję tego Fiata, tą decyzję podjęło biuro polityczne, a w szczególności zasługi miał w tym pierwszy sekretarz partii, który się nazywał do 70 roku, po 70 roku był, w latach 80 też go wyrzucono w wyniku strajków na Wybrzeżu. Jak się ten nazywał sekretarz? Historia Polski się wam kłania współczesna. Edward Gierek. Edward Gierek podjął decyzję o tym, że gospodarstwa domowe mogą nabywać samochody, a Tychy i w Bielsku-Białym będą produkowane małe Fiaty na licencji włoskiej, włoskiego Fiata. I to państwo przydzielało, ile ta fabryka ma wyprodukować i dawało odpowiednie środki, żeby tyle wyprodukowało. Dlatego nazywał się ten system nakazowo-rozdzielczy. Stanie się to, proszę Państwa, jeszcze bliższe, jeżeli sobie powiemy, że w gospodarce domowej mamy producentów, firmy, tu mamy gospodarstwa domowe, kto w gospodarce rynkowej podejmuje decyzję o tym, czy produkować Fiaty, czy autobusy? Podejmuje firma, producent. Co te strzałki oznaczają? Oznaczają sprzężenie zwrotne, czyli wymianę. Producent wytwarza to, co życzy sobie gospodarstwo domowe. Jakie potrzeby ma gospodarstwo domowe? Te strzałki pokazują właśnie rynek. To jest rynek. Jeżeli ktoś produkuje dobra konsumpcyjne, to jest rynek dóbr. I o nim się głównie będziemy zajmować. Rynek dóbr konsumpcyjnych. I teraz możemy, proszę Państwa, przedstawić podstawową różnicę pomiędzy gospodarką rynkową a nakazowo-rozdzielczą. W gospodarce rynkowej podstawowym, głównym podmiotem, który decyduje o tym, co będzie produkowane i ile będzie produkowane, to są gospodarstwa domowe, czyli konsument jest królem. W gospodarce o wszystkim przesądza konsument. Na co będą przeznaczone zasoby, decyduje o tym konsument, a my mówimy rynek. Ale na tym rynku jest tym, kto podejmuje decyzję, co będzie konsumował, co nie, jest gospodarstwo domowe, a w tym w szczególności konsument. W systemie komunistycznym te decyzje podejmowało państwo. Biuro polityczne decydowało o tym, czy obywatele mogą mieć samochody. Czyli, proszę Państwa, najważniejszą cechą gospodarki rynkowej jest wolność. Wolność w gospodarce rynkowej jest najwyższą wartością. Konsument ma wolność wyboru. Nikt mu nie daje kartek, przydziałów, co ma konsumować. Ma wolność wyboru. W mocniejszej wersji się mówi, że konsument jest suwerenny. To on decyduje, mówi się o tym, co będzie produkowane. Byłbym jednak apologetą kapitalizmu, gdybym powiedział, że konsument jest królem i on decyduje o tym, co będzie produkowane. Dlatego, że proszę Państwa, bo powiem tak, był taki, jest taką, czytałem autobiografię wybitnego menadżera amerykańskiego, który był, pracował u Forda, a potem jak Chrysler się chylił do upadku, bankructwo mu groziło, no to poszedł na ratunek i uratował Chryslera przed bankructwem. I jak on wprowadzał nowy samochód, nowy model samochodu, uratował Chryslera. Jak on ten nowy model samochodu wprowadzał, to pisze, że zastanawiałem się, jaki samochód zaakceptuje rynek. Jaki samochód zaakceptuje rynek? Wtedy już był kryzys paliwowy i powinni produkować samochody mniejsze w Stanach Zjednoczonych i mniej palące tego. Ale mówi, Amerykanin lubi duże samochody. Amerykanie lubią wszystko, co jest duże. Duże kobiety, duże samochody. Jak przyjechali koszykarze kiedyś, pamiętam, do Polski i zobaczyli te małe samochody, no to chociaż byli bardzo kulturalni, to nie mogli się ze śmiechu powstrzymać. Jak można takim małym samochodem jeździć? Bo Amerykanie lubią duże samochody. Więc ten przykład świadczyłby o tym, że co będzie produkowane, to o tym decyduje konsument. No ale proszę Państwa, teraz ja decyduję o tym, że pojawiły się te komórki dotykowe i facet mi chciał wcisnąć komórkę dotykową, a ja tak pierwszy raz się skutecznie broniłem i nie dałem sobie wcisnąć. Ktoś powie, to nie konsument decyduje, tylko kto? Producent. Producent wymyśla nowe potrzeby, nowe produkty. No ale ostatecznie jednak decyduje konsument. Czyli możemy powiedzieć tak, że W gospodarce rynkowej konsument jest królem w takim znaczeniu, że ma wolność wyboru. Czyli jest na stole, podane są różne dania i on sobie sam wybiera. Stół szwedzki w restauracji. Jest jajecznica tam, co, zawsze kiełbasa i jeszcze inne rzeczy. A sami konsumenci ze tego stołu wybierają. Czyli mają wolność wyboru. Gospodarka rynkowa zapewnia konsumentowi wolność wyboru. To jest niewątpliwie wielka, proszę Państwa, rzecz. Mieć możliwość wyboru. Chociaż ten wybór nieraz jest uciążliwy. Jak mamy kilkadziesiąt podobnych towarów i różniących się ceną, to musimy się mocno nagłowić i zastanawiać, co wybrać. Proszę Państwa, czy jednak możemy powiedzieć, że rynek, że w gospodarce rynkowej producenci zaspokajają potrzeby i produkują to, liczą się i kierują się potrzebami rynku. Proszę Państwa, ja mówiłem, że macie Państwo mi mówić o przerwie. Ja nie wiem, czy jeszcze chcecie słuchać, czy ma być przerwa. Ale zanim zrobię przerwę, to jeszcze dwie minuty.
To myśl kończy. Pan Dowidczyński od zarządzania i ona proponuje 18.30 do 20 w środę. Podstawy zarządzania.
Tak. Wyjątkowo dzisiaj może być.
No, od 18.30
do 20. Bo tak to przerwa ma ten sens, że zwiększa efektywność wykładu. Dlatego, że Wasza uwaga z każdą minutą jest coraz mniejsza koncentracja. Więc jeżeli zrobię przerwę, to po przerwie znowu wracacie tak, jakby się ten wykład rozpoczął od początku. I dlatego jest sens zrobić przerwę. A jeżeli zrobię skrócę, to korzyści będzie mieć inny wykładowca, bo więcej będziecie mieć więcej energii na jego wykład. A ja bym chciał, żeby ta energia była u mnie na wykład. A powiem Wam, drodzy Państwo, że jestem na tym wykładzie w podobnej sytuacji, jak kiedyś spotkałem w Poznaniu, w nocnym lokalu, w barze artystów, aktorów z kabaretu Tej.
W nocnym lokalu.
Nie wiem, czy widzieliście kiedyś to parę elu, ten kabaret był sławny, nieraz jeszcze jego numery powtarzają w telewizji. No i oni przyszli po spektaklu do tego baru. I byli bardzo smutni i od razu wzięli sobie podróżnik. Pytam się tego Laskowika, dlaczego są tacy ponurzy. A oni mówią tak, bo dzisiaj nam się spektakl nie udał. A czemu? Bo nikt się nie śmiał. A to był kabaret. Czyli sala powinna pękać ze śmiechu, a się nikt nie śmiał. Więc zawsze na innych spektaklach się śmiali, a tutaj wszyscy byli podróżni. I dlatego byli załamani. A dlaczego ja to mówię? Dlatego, że wykład ten w przeciwieństwie do innych jest dla mnie niesłychanie trudny do prowadzenia. A dlaczego? Bez satysfakcji. A dlaczego? Bo jest zero reakcji z Waszej strony. Wy macie cały czas twarze takie same, czyli ponure, smutne. A jeszcze kontaktu wzrokowego żadnego nie mam, bo wszyscy jeszcze usiedliście większość z tyłu, a tu są wolne miejsca. Po to, żeby tam sobie swobodnie spać. Nie rozmawiacie, to jest na plus, ale śpicie. Możecie nie uważać. A gdybyście tu siedzieli, to wtedy mamy kontakt wzrokowy i ja bym widział reakcję. Ale takiego wykładu jak z wami po raz drugi, to jeszcze nie miałem. Ja nawet tak się zastanawiałem, czy byłaby reakcja, jak, bo najczęściej tak jest, jeżeli jest sala taka ponura i na nic nie reaguje, to jakbym się przewrócił, potknął, tu ja bym schodził, czy państwo byście się śmiali?
No. Dół. Co?
No i najlepszy jest dowód z tą przerwą. Jakbym się nie upomniał, to nikt by nie powiedział, chociaż upoważniałem do tego. Proszę państwa, jak przychodzicie na ten wykład, to musi to być jednak z pożytkiem dla was. A jeżeli się nie koncentrujecie, to szkoda czasu. Więc skończę tą myśl związaną z rynkiem i zrobię przerwę. Pomoże to pomoże. A przynajmniej dam okazję wyjścia tym, którzy się nudzą. Otóż proszę państwa, teza jest taka, że rynek jest bardzo dobrym urządzeniem, bo zaspokaja potrzeby, najlepiej zaspokaja potrzeby konsumentów. To produkuje, na co jest to, co konsumenci chcą. Jeżeli konsument nie chce tego produktu, to ten produkt nie będzie sprzedany i producent przestawi się, będzie produkował nowy. Rynek jest szybki w reakcji. Tu proszę państwa, jeżeli plan centralny, w planie centralnym nie było ogórków kwaszonych i nie było dyrektywy, że mają przedsiębiorstwa produkować ogórki kwaszone, to ogórków kwaszonych gospodarstwa domowe nigdzie nie mogły nabyć. Tu, jeżeli się ktoś chce mieć jakikolwiek produkt na rynek, wszystkie potrzeby zaspokoi. I tu jest pewien taki ten, czy rzeczywiście rynek służy do... Rynek jest najlepszym instrumentem dla zaspokajania potrzeb. Czy o tym, co się produkuje, decydują potrzeby? Pewnie jeszcze państwo nie mieliście tego na ćwiczeniach, więc muszę powiedzieć, proszę państwa, że rynek jest zupełnie obojętny na potrzeby cienkich bąków. Rynek zupełnie nie reaguje na potrzeby cienkich bąków. To znaczy tych, którzy nie mają kasy. Czyli dokładnie trzeba powiedzieć, że rynek potrafi się przystosować i zaspokaja popyt, a nie potrzeby. Rynek zaspokaja popyt, a nie potrzeby. Co to jest popyt? Popyt to, proszę państwa, są potrzeby, za którymi stoi pieniądz, dochody. Cienki bolek to jest facet, to jest bagaż bez kasy. I on może mieć wielkie potrzeby. Żadna panienka na niego nie spojrzy, jak zobaczy, że on nie ma kasy. No, chyba, że jest siostrą miłosierdzia i mówi, chodź stary, postawię ci piwo, co chcesz. Proszę państwa, poważnie rzecz biorąc, Azja, Afryka w szczególności. Tam istnieją wielkie potrzeby w zakresie na przykład zapobiegania HIV-owi, leczenia AIDS-a. Czyli środki przeciwko HIV-owi, temu wirusowi. A dlaczego rynek tam nie zaspokaja? Bo to jest ludność, jaka biedna i koncerny nie będą produkować wyrobów, na których, które nie będą zapewniać im odpowiedniego zysku. Więc, proszę Państwa, rynek zaspokaja popyt, a nie potrzeby. Rynek jest najlepszym instrumentem dla zaspokajania popytu. Jeżeli się pojawi popyt, to wtedy rynek będzie to zaspokajał. Jeżeli byśmy powiedzieli, że w Wałbrzychu są wielkie potrzeby, to no, jakbyśmy się przeszli po, na przykład po Moskwie i po Warszawie i zobaczyli, jakie sklepy zagraniczne, wielkich marek i ciuchów i kosmetyków są w Moskwie, a nie ma ich w Warszawie. Dlaczego? Dlaczego są w Moskwie te luksusowe produkty i marki, a nie ma ich w Warszawie, już nie mówiąc o Wałbrzychu? Dlaczego? Bo tam nie ma popytu. A dlaczego nie ma popytu? Bo w Warszawie nie ma tylu milionerów, ilu mieszka w Moskwie. Więc proszę Państwa, rynek a demokracja. Ustrój demokratyczny jest ustrój, w którym każdy ma taki sam głos, jeżeli jest obywatelem. Jeden głos, niezależnie od tego, jaki jest bogaty. Na rynku nie ma demokracji. Rynek to nie jest demokracja. Na rynku się głosuje pieniędzmi. Ten, kto nie ma pieniędzy, jest wykluczony z rynku. Czy to źle, czy dobrze? Mówiąc, że rynek zaspokaja popyt, a nie potrzeby, oczywiście to, co jest popytem, to jest zależne od potrzeb. Ale nie każda potrzeba jest popytem. Czy to jest źle? Proszę Państwa, to jest dobrze, bo w ten sposób istnieją ogromne, silne bodźce do tego, żeby mieć kasę. Rynek, gospodarce rynkowej istnieją bodźce do zarobkowania, bo jeżeli nie masz kasy, to widać. Jak ja bym tutaj podjechał maluchem i byście zobaczyli, to od razu byście sobie powiedzieli, no ten facet jest trefny. Jeżeli on takim samochodem jeździ, to co to jest za człowiek? Więc oczywiście te silne bodźce do zaspokajania potrzeb, do konsumpcji, przymus nawet zaspokajania tych potrzeb, uruchamiają bodźce do tego, żeby zarobkować, żeby pracować. I pracować często nie przez 8 godzin, tylko na 2 czy 3 etatach. To są silne bodźce. Takich bodźców nie było w gospodarce centralnie planowanej. Jak ja studiowałem, proszę Państwa, to nie było różnicy pomiędzy studentami, bo za pieniądze niewiele można było kupić. Pieniądze były niepotrzebne, bo nie było za co kupić. Ciuchów nie było, to co? Piwa też nie było w ograniczonych ilości w czasie tych jakichś tam klubach studenckich. Więc po co pieniądze? No panienki też nie było. Były panienki, ale to już były bardzo wielkie damy, które tylko za dolary, a nie za złotówki. Dalej kontynuować? Dobra.
Siku.
Więc to byłaby taka poprawka. Proszę Państwa, wolność konsumenta, ale jest i wolność producenta. Wolność producenta to znaczy, że wszystko, co nie jest zakazane, to można robić w gospodarce. Jest wolność negatywna i stąd liberalizm. Wolność gospodarcza. Wolność gospodarcza. W większości przypadków wystarczy zarejestrować swoją działalność gospodarczą i podjąć produkcję. Oczywiście w gospodarce rynkowej w Polsce i w Europie istnieją pewne ograniczenia dotyczące wolności gospodarczej. Więc na przykład niektóre zawody wymagają zdobycia certyfikacji, certyfikatu, zdania egzaminu, odpowiedniego wykształcenia. Ale już Europa Zachodnia, Unii Europejskiej zapowiedziano deregulację rynku, czyli zniesienie dostępu do zawodów. Pierwsza cecha wolność. Żeby była wolność, to muszą istnieć prawa własności. Czyli druga cecha, która decyduje o, która jest cechą ważną gospodarki rynkowej, to są prawa własności, od której zależy wolność jednostki. Prawa własności. Własność oznacza, że mam prawo korzystać z tej rzeczy bez ograniczeń, że własność oznacza wyłączenie innych z korzystania z tej rzeczy, która jest moją własnością. Ja mogę nią swobodnie dysponować. Dysponować to znaczy sprzedawać, przekazywać, darować. Czyli własność to są uprawnienia polegające na wyłączności skorzystania, dysponowania, kontrolowania. Prawa własności mają istotne znaczenie. Dlaczego? Prawo własności oznacza, że będę zbierał jabłka z zasadzonych drzew. Prawo własności mi gwarantuje, że jeżeli zasadzę sad drzewa, to będę korzystać z tych owoców. Owoce będą moje, ja będę rozporządzał tymi owocami. Wszyscy inni będą wyłączeni z korzystania z tej własności. Jeżeli nie byłoby gwarancji i ochrony praw własności, to ludzie by nie inwestowali, nie zakładali fabryk, nie zakładali, nie uprawialiby ziemi, nawozili jej sadów, bo nie byliby pewni, czy będą mieć korzyści. Więc ustrój państwowy, liberalny, król musiał się zrzec na przykład Anglii, jak powstał kapitalizm. To powstał w ten sposób, że król gwarantował właścicielom ich nienaruszalność. Nie mógł nakładać na nich podatków, konfiskować ich majątku. Własność była święta. Własność była chroniona przez prawo. Bez prywatnej własności nie ma gospodarki rynkowej. W gospodarce komunistycznej własność była, to się nazywała własność społeczna. De facto nie było własności prywatnej. W gospodarce nierynkowej nie ma własności prywatnej. Własnością prywatną w gospodarce rynkowej były szczoteczki do zębów, dobra konsumpcyjne, niektóre, żywność, to były własność, była własność prywatna. Ale kapitał rzeczowy nie był własnością prywatną. Przypominam sobie taką rzecz, jak teraz taki miliarder, oligarcha rosyjski, Berezowski, to był profesor jakiejś tam Politechniki w Moskwie, przyjechał do Warszawy i dowiedział się, że na własność prywatną można mieć środki transportu, czyli samochody dostawcze, ciężarowe, że to może być własnością prywatną. No to jeżeli ja mogę mieć autobusy na własność swoją, ciągniki, samochody ciężarowe, to mogę założyć przedsiębiorstwo transportowe. W Związku Radzieckim coś takiego było wykluczone, bo ziemia i kapitał rzeczowy był własnością państwa. Wszystko było państwowe. To się nazywało własnością społeczną. A de facto to było własnością państwową, czyli dysponentem lasów i wszystkiego w Polsce była klasa, która podejmowała decyzję o tym, na co przeznaczyć te zasoby. Tak jeszcze powiem jako ciekawostkę. Edward Gierek dobrze znał francuski, żył w przyjaźni dosyć dużej z prezydentem Francji Giscard d'Estaing. No to, a Giscard d'Estaing, Giscard d'Estaing lubił polować. Więc jak się mówi, że Polska była własnością czerwonej nomenklatury, i to znaczy, że Gierek mógłby przekazać część Puszczy Białowieskiej na przykład na własność tego prezydenta, żeby sobie tam polował i mieszkał, miał rezydencję. Nie mógł tego, bo to własność prywatna to jest własność przypisana do określonej osoby, która ma wyłączność. A tutaj nikt z tej aparatu partyjnego nie miał sam wyłączności. To była własność, niektórzy mówią, właściwie niczyja. A więc podkreślam, proszę Państwa, gospodarka rynkowa zakłada prywatne prawa własności. Prywatne prawa własności, indywidualne prawa własności do wszelkich dóbr. I te prawa własności są chronione przez państwo. Nikt nie może ich naruszyć. Własność jest święta. Jak w gospodarce centralnej przedsiębiorstwa nie miały właścicieli, bo właścicielem było państwo. Cegielski w Poznaniu produkował silniki do statków, do okrętów, sprzedawał stoczni gdańskiej. Ale ani stocznia gdańska nie była właścicielem tych statków, ani Cegielski w Poznaniu nie był właścicielem tych silników. W związku z tym formalnie była sprzedaż, ale de facto sprzedaż ma miejsce. Co to jest sprzedaż? Sprzedaż polega na tym, że sprzedajemy swoje prawa własności do rzeczy za pieniądze innej osobie. I wtedy jest to transakcja rynkowa. Czyli wymiana zakłada, że jestem właścicielem. Wymiana zakłada, że jestem właścicielem. Jak jestem właścicielem, to wtedy negocjuję cenę, targuję się, bo to jest mój interes. To są moje pieniądze zarobione. A jeżeli dyrektor państwowego przedsiębiorstwa nie był właścicielem, czyli to, za ile on sprzedał, to nie wpływało do jego kieszeni. Czyli bez praw, bez wolności, bez indywidualnych praw własności nie ma wymiany. Nie ma wymiany i nie ma zatem rynku. Trzecia cecha, proszę Państwa, systemu rynkowego To jest zasada wzajemności. Zasada wzajemności wymiana zakłada wzajemność. Wzajemność świadczeń, że znaczy, że jeżeli ja komuś sprzedaję jakiś towar, to on się odwzajemnia w postaci pieniądza mnie odpowiednią ilością pieniędzy. Czyli proszę Państwa, tyle byłoby na temat gospodarki rynkowej. Powtórzę, gospodarka rynkowa jest wtedy, kiedy jest przede wszystkim prywatna wolność gospodarcza, czyli wszystko to, co jest, nie jest zakazane, można, każdy może, kto chce, to produkować. Wolność gospodarcza obejmuje również wolność wyboru konsumenta, wolność produkowania. I druga cecha to są indywidualne prawa własności i ochrona przez państwo praw własności. A prawa własności to jest wyłączność do korzystania i rozporządzania dobrem, przedmiotem własności. Podstawowym koordynatorem działań ludzkich w gospodarce rynkowej jest rynek, a dokładniej mówiąc przede wszystkim ceny. Ceny dostarczają producentowi i konsumentowi przesłanek do podejmowania decyzji. Ceny koordynują. Od cen zależy to, co będzie produkowane i co będzie konsumowane. Cała mikroekonomia będzie o tym, jak rynek kształtuje ceny i jak przedsiębiorstwa i konsumenci reagują na ceny. Czyli mechanizmem koordynacji decyzji w gospodarce wszystkich producentów i konsumentów są ceny. Podejmujemy decyzje na podstawie informacji, a ta informacja to przede wszystkim cena. Przytoczę proszę Państwu rzecz, która tu jest najważniejsza, którą Państwo słyszycie, że koordynatorem w gospodarce rynkowej jest niewidzialna ręka. Kto koordynuje rynek? Niewidzialna ręka. Politycy w Sejmie mówią, zostawmy, rynek to rozwiąże. Niewidzialna ręka. Co to jest ta niewidzialna ręka? To jest, proszę Państwa, metafora, którą sformułował Adam Smith. Adam Smith, w książce, o której Państwu mówiłem,
już koniec, brawo.
Przytoczę Państwu metaforę o niewidzialnej ręce rynku, niewidzialnej ręce. Chciałem Państwu powiedzieć, że Smith nigdzie nie napisał, że to jest niewidzialna ręka rynku. On mówił tylko o niewidzialnej ręce w tej książce. Ludzie nie czytają Smitha i często dodają niewidzialna ręka rynku. Smith nie mówi niewidzialna ręka rynku, tylko niewidzialna ręka, co od razu się za chwilę się Państwo przekonacie, bo to dosłownie przytoczę. Metaforę z Adama Smitha. Niewidzialna ręka. tą niewidzialną ręką, w sensie takim metafizycznym, może być Bóg. Czyli Pan Bóg kieruje postępowaniem producentów i konsumentów w gospodarce rynkowej. Taka interpretacja w świetle tego, co pisze Smith, raczej jest niedopuszczalna. Nie miał na myśli Smith Pana Boga. Otóż, proszę Państwa, ten fragment Państwu przeczytam. To jest wyrwane. A każdy kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał możliwie największą wartość. Myśli tylko o własnym zarobku. A jednak w tym, jak w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Jeszcze raz. Proszę to zapisać. O, to ja musiałem powiedzieć, że macie to zapisać. No to mówię. To musicie zapisać. A każdy kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał największą, możliwie największą wartość. Myśli tylko o własnym zarobku. Przecinek. Myśli tylko o własnym zarobku. A jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Myśli tylko o własnym zarobku. A jednak w tym, jak w wielu innych przypadkach, całość. A każdy kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał możliwie największą wartość. Myśli tylko o własnym zarobku. A jednak w tym, jak w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Jeszcze raz. Proszę Państwa. Co Smith powiedział w tej metaforze? Po pierwsze, że każdy w gospodarce rynkowej kieruje się czym? W swoim postępowaniu w gospodarce rynkowej producent i konsument kieruje się tylko czym? Proszę mi podpowiedzieć, bo ja tak chcę Was jednak ożywić. Własnym interesem. Własnym interesem się kieruje. Czyli jest każdy w gospodarce rynkowej jest kim? Głośno. Jeżeli ktoś tylko myśli o sobie i tylko działa kierując się własną korzyścią, własnym interesem, to kim jest? Kim? Kto to jest? Egoista. Czyli w gospodarce rynkowej każdy jest egoistą, bo kieruje się tylko własnym interesem. I teraz Smith mówi, że co? Że jest jakaś niewidzialna ręka, która powoduje, że w wyniku tych działań egoistycznych wszyscy mają korzyści. Że mówi tak, że nie umie tego wytłumaczyć, tylko mówi, to jest dziwne, że każdy dba o swój interes. Ale jest jakaś niewidzialna ręka, która powoduje, że efektem tych egoistycznych działań jest dobrobyt. Bo on mówi, że przyczynia się w ostatnim akapicie, że dąży, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Proszę Państwa, później jeszcze mówi Smysł tak, że nie od przychylności piwowara i rzeźnika zależy nasze śniadanie, ale od jego interesu.
Jakaś niewidzialna ręka mnie dotknęła.
No i co, proszę Państwa, zgadzacie się z tym, że to jest dosyć paradoksalne. Każdy jest egoistą i teraz ten egoizm sprawia, te działania egoistyczne powodują, że wszyscy na to z tego mają korzyści. Tak jest?
No oni będą właśnie mają przełożone.
Czyli w życiu należy być egoistą. Proszę Państwa, można to interpretować tak, że i to będziemy często powtarzać, że działania egoistyczne wywołują niezamierzone efekty. Niezamierzone efekty. To znaczy, że jak już Państwu mówiłem, niezamierzonym efektem tego, że będę powiedzmy że powiedzmy tutaj byłby wykładowca bardzo przystojny, to niezamierzonym efektem jego przystojności będzie to, że wszystkie studentki będą bardzo zdekoncentrowane na tym, co on myśli, bo będą patrzeć na jego urodę. To jest niezamierzony przez niego efekt. Zapala córka w mieszkaniu, słyszy jakieś odgłosy w kuchni. Idzie do kuchni i zapala światło i złodziej wyskakuje przez okno i łamie sobie nogę. Przyjeżdża policja, idzie do więzienia, żona go puszcza, wychodzi z więzienia, dom zamknięty dla niego i popełnia samobójstwo. Można powiedzieć, że jego złamana noga, rozwód, więzienie i samobójstwo jest czym? Zamierzonym przez córkę efektem? To jest niezamierzony efekt. I tak jest z konkurencją i z działaniami egoistycznymi na rynku. Że jeżeli wszyscy są tacy egoistyczni, to efektem tych działań egoistycznych będzie dobrobyt wszystkich. Smith mówi, że jeżeli ludzie, przytoczę inne zdanie, że mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza im służyć rzeczywiście. To znaczy, jak ludzie mówią, że chcą to zrobić dla społeczeństwa, to jest nieprawda. Ten, kto mówi, że robi to w jego interesie, to skuteczniej zaspokaja potrzeby ludzkie, aniżeli ten, kto mówi, że robi to dla kogoś. Proszę Państwa. Czy rzeczywiście egoizm zawsze przyczynia się do dobrobytu, czy tak jest? Czy we wszystkich dziedzinach trzeba być egoistą? Jeżeli mąż będzie myślał tylko o sobie, to żona będzie szczęśliwa w każdym przypadku?
Nie.
To jest pytanie, na które nie oczekuję od Was odpowiedzi. W każdym bądź razie, proszę Państwa, gospodarka rynkowa jest oparta na interesie własnym. Każdy w gospodarce rynkowej dąży do maksymalizacji, jest pazerny, dąży do jak największej korzyści. Efektem tych działań jest korzyść wszystkich. To przekonacie się Państwo, że w konkurencji każdy chce osiągnąć jak największy zysk, a w efekcie osiąga zysk tylko normalny, bo występuje niezamierzony efekt tych działań. Te działania wywołują niezamierzone efekty. Trzeba jednak dodać, proszę Państwa, że Smith również mówi o tym, że człowiek musi mieć sympatię do innych ludzi, że musi budzić zaufanie, czyli żeby te działania egoistyczne były z korzyścią dla wszystkich, muszą istnieć pewne instytucje, prawo, które będzie zabraniać pewnych działań, oszukiwania, czyli w gospodarce rynkowej jest również potrzebne państwo. Ale to państwo wtedy jest strażnikiem wolności, chroni przed oszustwami porządku rynkowego, chroni prawa własności. I gospodarka rynkowa bez państwa nie ma racji bytu. Proszę Państwa, kończąc, powiem Państwu tak, że z tezy Smitha, że niewidzialna ręka zawsze doprowadzi do dobrobytu, politycy i wszyscy sobie często śpią i mówią, niewidzialna ręka nie zadziałała. Ta ręka była sparaliżowana, ta ręka była za krótka. Chcę powiedzieć, że niewidzialna ręka to nie jest tylko konkurencja, bo niektórzy utożsamiają niewidzialną rękę z konkurencją. To są normy inne, również moralne, etyczne, ograniczenia, które ludzie mają w dążeniu do swojego egoizmu, w swoich egoistycznych działaniach. Dziękuję bardzo.